Ja tylko przeczytam pewne urywki jednego z psalmów. Nie będę komentował. Niech słowa tych pieśni, niech słowa psalmu Dawidowego, niech dla mnie, niech dla nas będą powodzeniem, refleksją do jeszcze większej miłości Pana Boga, do jeszcze większego posłuszeństwa się i oddaniu się w służbie dla Pana Boga, aby codzienność naszego życia, na życie, które Pan Bóg z wysokiego nieba patrzy na Ciebie, na mnie, patrzy na zbór, patrzy na Kościół, patrzy na swoją oblubienicę, patrzy na swoje dzieci, aby dla Pana Boga było to radością i po prostu takim dopełnieniem radości. Oto moje dzieci, które kroczą moimi drogami. Oto moje dzieci, które kochają i miłują mnie. Z psalmu 40 będziemy czytać niektóre urywki Bożego Słowa. Tęsknię, oczekiwałem Pana. I skłonił się ku mnie i wysłuchał wołania mojego. Wyciągnął mnie z dołu zagłady i z błota grząskiego. Postawił na skalę nogi moje i umocnił kroki moje. Włożył w usta moje pieśń nową, pieśń pochwalną dla Boga naszego. Błogosławiony mąż, który w Panu pokłada nadzieję swoją i nie zwraca się do wyniosłych ani do uwikłanych w kłamstwie. Wiele cudów uczyniłeś, Panie Boże mój, a w zamysłach Twoich wobec nas nikt Ci nie dorówna. Niech rozweselą się i rozradują w Tobie wszyscy, którzy Cię szukają. Niech ci, którzy miłują zbawienie Twoje, mówią zawsze: wielki jest Pan. Ja wprawdzie jestem ubogi i biedny, ale Pan myśli o mnie. Ty jesteś pomocą moją i wybawieniem moim. Kto z nas dziś podpisze się pod tymi słowami? Kto z nas dziś powie na to słowo amen, że Pan jest pomocą, że Pan wyrwał nas z bagna grzechu, win i nieprawości, że postawił nogi na mocnej skale naszej wiary, ufności do Boga, że włożył pieśń w usta, nową pieśń, którą przed chwileczką Jemu śpiewaliśmy na chwałę. Kto z nas nie pokłada w Bogu, w Panu nadzieję i Pan mówi: błogosławiony to mąż, błogosławiona to siostra, brat, którzy w Panu Bogu swoją ufność, nadzieję pokładają. Jak wiele cudów, Panie, Ty uczyniłeś. Ten rok, mijający, kończący się rok, był zapewne dowodem dla Ciebie, dla mnie. To, że żyjemy, to, że jesteśmy tu, to jest największy dowód Jego łaski, Jego miłości. Niech rozweselą się i rozradują w Tobie wszyscy, którzy Cię szukają. Niech ci, którzy miłują zbawienie Twoje, mówią zawsze: wielki jest Pan. Czy wielki jest Pan w Twoim sercu, w Twojej duszy, w Twoim życiu, w Twoim jestestwie? Czy wielki jest Pan? Czy są to tylko slogan? Czy są to słowa, które może wypowiadamy od czasu do czasu, może częściej, ale nie stoimy za tym? W rzeczywistości wielki, potężny, ogromny jest Pan, a ten Pan jest moim Bogiem, a ten Pan jest moim Panem, bo On mnie, Pan myśli o mnie, Pan jest pomocą moją, jest wybawieniem moim w troskach, kłopotach, problemach. Mój Pan, wielki Pan, jest mi w tym pomocą. Jeżeli tak zaiste jest, jeżeli to przeżywamy w codzienności naszego życia, chcielibyśmy teraz, powstawszy, uwielbić Pana Boga i powiedzieć Mu: Panie Boże, wielki jesteś w łasce, dobroci, miłości, hojności, błogosławieństwie mojego życia. Proszę, powstańmy i módlmy się.
Chwała Bogu. Słuchajcie, kochani, z tą radością głoszenia słowa to nie jest tak. Bo to ci, którzy stają za kazalnicą, są świadomi tego, że niosą na sobie wielki ciężar odpowiedzialności za to, co mówią, za to, co głoszą. I to czasami to jest z jednej strony mobilizujące, ale z drugiej strony jest to trochę stres i pewne drżenie, że jakoby swoim nauczaniem wprowadzamy coś do życia innych, mamy wpływ na życie innych. I kiedy powiemy coś nie tak, to jakieś konsekwencje mogą z tego wychodzić. Ale okej, patrzę na zegarek, za 15:11. Chciałem skorzystać z błogosławieństwa nowotestamentowego dzisiaj. Błogosławieni krótko mówiący, albowiem oni będą ponownie poproszeni. I zobaczymy, jak to wyjdzie. To, co dzisiaj przywożę, to jest tak naprawdę jakieś poselstwo, które zrodziło się w moim sercu i to jest ewidentnie poselstwo do naszego zboru. Dzisiaj rzeczywiście miałem usługiwać tym słowem w naszym zborze, miałem się dzielić. Nie wiem, jak to wszystko się ułoży, bo tych myśli jest dość sporo i one są trochę jeszcze rozbiegane. Natomiast myślę, że jakoś to się poukłada. Na pewno przywozimy pozdrowienia, tak? Żoną to od razu przekazuję na samym początku, gdyż gdybym tego zapomniał, miałbym nieprzyjemności. I czynię to niniejszym, rozmawiałem z pastorem w tym tygodniu. Nie mieliśmy się okazji widzieć, ale prosił, żeby przekazać pozdrowienia w imieniu zboru w Jaworznie. Tydzień temu mieliśmy chrzest. I gdzieś jeszcze noszę w swoim sercu wspomnienie tego dnia, dlatego że to był jeden z najpiękniejszych dni w moim życiu. Pomimo tego, że nikt z mojej rodziny się nie chrzcił. Nie chrzciła się Karolinka, nie chrzciła się nikt zupełnie tutaj bliskich. Natomiast ochrzciliśmy 9 osób. I powiem wam, że to był niezwykle błogosławiony czas i wielkie święto. Dlatego że świadectwo tych osób mówiło jednoznacznie o nowym życiu. O nowym życiu w Jezusie Chrystusie. Były osoby, które wychowały się w zborze. Może dwie osoby, które wychowały się w zborze. Przyprowadzili ich kiedyś rodzice do zboru jako maleńkie dzieci. One wzrastały, chodziły na szkółki, przeżywały czas z Bogiem, a dzisiaj składają świadectwo o tym, że Bóg jest ich Panem, że Jezus jest ich Panem, że ich życie zostało zmienione. Pomimo tego, że tak trudno im było zrozumieć, od czego one mają się nawracać. Bo przecież całe życie w zborze, w chrześcijańskich domach. Ale jednak zrozumiały, że muszą się narodzić na nowo. Były też osoby, które jeszcze kilka miesięcy temu nie wiedziały, czym jest zbór i czym jest społeczność z Bogiem. Oto te osoby dzisiaj mówią, że Jezus jest ich Panem. I to jest wielka rzecz, że kiedy jeszcze nie tak dawno gdzieś sobie chodziły, żyły sobie swoim życiem w oddaleniu od społeczności, w oddaleniu od Boga, to dzisiaj mogą składać świadectwo, że Jezus jest ich Panem. I to jest wielkie. Ochrzciła się młoda dziewczyna, która kilka miesięcy temu była ratowana na stole operacyjnym w szpitalu po nieudanej próbie samobójczej. I dzisiaj ta osoba mówi, że Jezus uratował jej życie. To jest wielka rzecz. Że Jezus jest Panem jej życia. Mieliśmy, powiem szczerze, łzy w oczach, kiedy mówiła świadectwo. Kiedy dzieliła się tym, co Bóg uczynił w jej życiu. Robi się gorąco wtedy. Tak czuje się takie pozytywne emocje. Odczuwa się wtedy, gdzie słyszysz i mówisz, młode życie, 20 parę lat, życie przed tobą. Wszystko może się dobrze układać, niezłe wykształcenie. A jednak stwierdzasz, że tak naprawdę to życie to jest jakieś nieporozumienie, że nie chcesz tego. I próbujesz targnąć się na swoje życie, a w pewnym momencie przychodzi czas, kiedy Jezus wspomina się o ciebie i mówi, że ja ci chcę dać nowe życie. I to jest wielka sprawa. Także takie święto wspaniałe, którym echa gdzieś tego dnia żyją w naszych sercach do dzisiaj i są to wielkie sprawy. Natomiast tym, czym chciałbym się dzisiaj podzielić, to jest pewne moje obserwacje na temat tego czasu, który jest przed nami. Za tydzień mamy święta, tak? Za tydzień mamy święta, kolejną pamiątkę przyjścia Pana Jezusa w ciele na tą ziemię. Kochani, i ta tradycja towarzyszy nam od wielu, wielu lat. Każdego roku jest podobnie. Śpiewamy kolędy, sprzątamy nasze mieszkania, przygotowujemy się na taki specjalny czas. Czas odpocznienia, czas społeczności, czas przeżycia czegoś. Natomiast kiedy patrzę na to, co mnie otacza, to widzę marketing, widzę światełka, widzę gwiazdki, widzę cały ten szał otaczający to wydarzenie. I oto dzisiaj przychodzi mi taka refleksja, że każdego dnia, kiedy budzę się rano, to jestem o jeden dzień dalej od żłóbka. O jeden dzień dalej od momentu, kiedy Pan Jezus urodził się w ubogim Betlejem, w stajence, gdzie przyszedł na świat bez blasku fleszy, bez blasku i zgiełku, bez jakiejś wyjątkowej adoracji. Przyszedł Król Królów i Pan Panów po to, aby dokonać dzieło zbawienia dla Ciebie i dla mnie, dla każdego z nas z osobna. I tak sobie myślę, że każdego dnia, kiedy wstaję, jestem o jeden dzień dalej od żłóbka, a jestem o jeden dzień bliżej, kiedy On powtórnie przyjdzie. I dzisiaj moje myśli bardziej się koncentrują na tym, że Jezus przyjdzie ponownie, niż na tym, że Jezus przyszedł. To, że Jezus przyszedł, to jest ważne. Jezus przyszedł, Jezus wykonał dzieło zbawienia na krzyżu Golgoty. Jedną ofiarą doskonałą. Ofiarą, którą nie trzeba w żaden sposób poprawiać. Jezus dokonał zbawienia dla ciebie i dla mnie. Ale patrząc na to, co nas otacza, co się dzieje na tym świecie i pewnie wielu z was oglądało ostatni film, który się stał popularny, nie wiem, czy u was też? U nas w zborze tak, już nawet na nabożeństwie był wyświetlany. Czas, kiedy w telewizji Religia był wyświetlony film na temat proroctw starotestamentowych i to, co się dzieje. Wiem, że są osoby, które już to oglądały. Nie wiem, czy oglądaliście to, czy nie. Radek kiwa głową, że oglądał. Teściu, pastor też oglądał, z tego co wiem. I takie poruszające świadectwo na temat tego, co nas czeka w najbliższym czasie. Że oto Jezus wnet przyjdzie, że oto Jezus wkrótce się pojawi, aby zabrać swój Kościół. Tak przynajmniej mówią te wydarzenia, które otaczają nas. I w związku z tym, że u nas w zborze w cyklu usług pewnych tematycznych, często niekonsultowanych ze sobą, wracamy do pewnych fundamentalnych spraw i poruszamy je, bo czujemy pewną odpowiedzialność, że trzeba nauczać zbór, trzeba nauczać społeczność o wielu bardzo podstawowych sprawach w życiu. Kim Jezus jest, Jezus Chrystus, co dla ciebie zrobił Jezus Chrystus, sprawy zbawienia, sprawy nowonarodzenia, sprawy przemiany życia, służby i tak dalej. Zaczęliśmy też, dlaczego to robimy? Robimy to dlatego, aby uniknąć w pewnym momencie takiej sytuacji, że oto przychodzą ludzie do zboru i chcą być w zborze, bo jest fajna atmosfera, bo jest dobra muzyka, bo jest miło, natomiast niekoniecznie przeżywają nowonarodzenie. I tego chcemy uniknąć. Chcemy przyprowadzać ludzi do Jezusa. Kiedy patrzyłem tydzień temu po sali, to tak na moje oko około 50% członków zboru nie było w tym dniu w zborze. Ale oto 50% ludzi na sali to były osoby, które nie są członkami naszego zboru. To byli bliscy tych osób, które przeżywały chrzest. Oto wiele nowych twarzy mogło przyjść i zobaczyć biblijny chrzest przez zanurzenie. I oto ci ludzie wyznawali, że Jezus Chrystus jest ich Panem i zostali zanurzeni. Wielkie święto. I kiedy myślę sobie tak, że kiedy myślę o tym, co Jezus uczynił dla mnie na krzyżu Golgoty, co Jezus uczynił w ogóle dla mnie przychodząc na tą ziemię, nie podlega żadnej dyskusji. My doskonale wiemy, co Jezus uczynił dla nas, dla każdego z nas osobna. Ale czy wiemy, czego Jezus oczekuje od nas? To jest pytanie, na które sobie zadaję, to jest pytanie, które sobie stawiam. Jacku, czy wiesz, czego oczekuje Jezus Chrystus dzisiaj od ciebie? Czy wiesz, co chce od ciebie Bóg? Do czego ci powołał? Bo kiedy myślę o Bożym Słowie, kiedy myślę o Królestwie Bożym, to dochodzę do wniosku, przychodzą mi takie myśli. Biblia nazywa to miejsce, gdzie jest Jezus Panem. Jeżeli Jezus jest Królem, to jest Królestwo. Nazywa Królestwem niebiańskim, Królestwem Niebieskim, Królestwem Bożym. I Królestwo ma to do siebie, że z czego się śmielisz? Że Królestwo to monarchia, gdzie Jezus jest Królem. My, żyjąc na ziemi, jako ludzie stworzyliśmy różne systemy, w jakich żyjemy. Są na sali ludzie, którzy żyją w dwóch systemach w Polsce. Bo wiemy, że nie tak dawno mieliśmy inny system w Polsce, a teraz mamy inny system w Polsce. Kiedyś mieliśmy socjalizm i wielu pewnie z rozrzewnieniem wspomina ten czas, bo było może komuś lepiej. Dzisiaj mamy system, który się nazywa demokracją i w nim żyjemy. I ktoś powiedział, demokracja jest najlepsza, ale tylko dlatego, że nikt nie wymyślił niczego lepszego. A Królestwo Boże to monarchia, gdzie Jezus jest Panem. I kiedy spotykasz się z Jezusem, kiedy On staje na twojej drodze, kiedy rodzisz się na nowo, kiedy wchodzisz do Bożego Królestwa, musisz mieć świadomość, że stajesz się sługą. Że oto On jest Panem, a ty jesteś sługą. I oto kiedy ty jesteś w tym Królestwie, gdzie On jest Panem, a ty jesteś sługą, przychodzi mi pierwsza taka myśl, że oto nie mogę żyć od tej chwili po swojemu. Dzisiaj ja obserwuję, że wielu ludzi wierzących żyje po swojemu. Żyje po swojemu, mało tego, chcę wprowadzić pewne zwyczaje swojego życia do tego Królestwa. Kiedy przychodzi mi do głowy taki przykład. Jest takie państwo w Europie, które nazywa się Zjednoczone Królestwo. Chodzi mi o Wielką Brytanię. Jest to Zjednoczone Królestwo kilku krajów. Anglii, Walii, Szkocji, Irlandii Północnej i Irlandii Południowej. I pierwszy przykład, który mi przychodzi do głowy, kiedy chciałbyś się udać do Zjednoczonego Królestwa, kiedy dojedziesz do Dover, dokładnie w Anglii, i pojedziesz samochodem twoim, który masz tutaj, będziesz może zdziwiony, że musisz zmienić zasady, że na samym początku nie możesz jechać tak, jak przyjechałeś jeszcze chwilę temu. Musisz zmienić pas ruchu. Musisz dostosować się do pewnych zasad, które panują tam. Nie możesz funkcjonować na starych zasadach. Nie możesz funkcjonować na zasadzie, którą jeszcze miałeś przed chwilą. Przychodzi moment, że zaczynasz wchodzić w inną przestrzeń, w inną sytuację, i musisz zmienić swoje zasady. Nie możesz jechać prawą stroną drogi, bo pojedziesz pod prąd. Musisz dostosować się do innego pasa ruchu. Musisz zmienić tą zasadę. Kiedy wyprowadzasz się do innego kraju, kiedy często się to zdarza, że ludzie dzisiaj migrują, że zmieniają miejsce swojego pobytu, miejsce swojego zamieszkania, że przeprowadzają się z Chrzanowa do Jaworzna, no to niewielka zmiana. Ale kiedy przeprowadzają się do innego kraju, muszą dostosować się do zasad panujących w danym kraju. I tak samo jest w Bożym Królestwie. Pierwsza rzecz, na którą chciałbym zwrócić dzisiaj waszą uwagę, że kiedy rodzisz się na nowo i stajesz się członkiem Bożego Królestwa, musisz odrzucić stary system twojego życia, musisz zaaprobować nowe zasady, które panują w tym królestwie. Kiedy oczywiście ktoś powie, na to trzeba czasu. Na to trzeba czasu, aby pewne rzeczy zamknąć, aby pewne rzeczy otworzyć. I tak sobie pomyślałem, kiedy rodzi się dziecko w rodzinie, wyczekane dziecko, małżeństwo, jest małżeństwo i w tym oto małżeństwie przychodzi na świat dziecko. Wyczekane, upragnione, po wielu latach. I to dziecko w pewnym momencie zaczyna się robić całym światem swoich rodziców. Całym światem babci i dziadka. Babcia zadowolona, dziadek zadowolony, kupują prezenty, adorują, wszyscy usługują temu dziecku. Mamusia chce, trzyma to dziecko, nosi, trochę ojciec, każdy chce mieć czas z tym dzieckiem, bo to jest ich upragnione dziecko. Przyjeżdża babcia i babcia też traci głowę całkowicie, dziadek traci głowę, wszystko się zmienia, całe życie jest wywrócone do góry nogami. Byliście w takich sytuacjach? Bo ja obserwowałem takie sytuacje. Ja obserwowałem takie sytuacje w swoim życiu. Pomimo tego, że u nas dzieci są takie powszednie, tak? Ale w momencie, kiedy przyszło na świat dziecko, to świat wywracał się do góry nogami. Wszyscy usługiwali temu dziecku. Wszyscy adorowali to dziecko. Ale w pewnym momencie zaczyna się rola odwracać. Że my musimy zacząć wymagać od dziecka. Bo jeżeli nie będziemy wymagać od dziecka, to sprowadzimy to dziecko na manowce. Tak samo jest w Bożym Królestwie. Jeżeli ty przychodzisz do Bożego Królestwa i rodzisz się na nowo, w pewnym momencie wszyscy cię adorują. Wszyscy chcą tobie usługiwać. Wszyscy chcą z tobą spędzać czas. Czy mieliście tak w swoim życiu? Bo ja tak. Kiedy ja się narodziłem na nowo, przyszedłem do zboru, ja miałem wokół siebie ludzi, którzy mi usługiwali, którzy się mną opiekowali, którzy mnie nauczali, którzy mi pokazywali, kiedy ja miałem pytanie, odpowiadali na moje pytanie. Oni zaspokajali moje problemy. Ale w pewnym momencie zaczęło się odwracać sytuacja, że oto w pewnym momencie zaczęto ode mnie wymagać. Zaczęto ode mnie wymagać pewnych standardów, że zaczęto ode mnie wymagać pewnych zachowań, że zaczęto ode mnie wymagać, abym zaczął służyć, że abym zaczął się uczyć, abym zaczął działać w zborze, działać w kościele. Bardzo ważna rzecz, na to chciałbym zwrócić waszą uwagę. Po pierwsze, musisz zaakceptować zasady Bożego Królestwa i nigdy więcej nie możesz żyć swoim życiem. Nigdy więcej. Bo jeżeli żyjesz swoim życiem i chcesz swoje życie wprowadzić do Bożego Królestwa, te zasady, które kiedyś miałeś, to nie jest dobre. później, kiedy już jesteś w Bożym Królestwie i wszyscy Cię adorują i wszyscy Ci usługują, musi przyjść moment w Twoim życiu, kiedy Ty zaczniesz usługiwać. I tak sobie myślałem, tak wiele Jezus dla mnie uczynił, ale co Jezus chce, abym ja zrobił dla Niego? I tutaj jestem w takiej trochę kłopotliwej sytuacji. Jest taki fragment w Księdze Joba w 35 rozdziale, który chciałbym odczytać i od którego troszeczkę chciałbym wyjść. Pewnie wiecie, co tam jest zapisane. Wiecie, co tam jest zapisane? Kochani, nie miejcie takich poważnych min. Kto chciałby powiedzieć, co tam jest zapisane? Siostro, wiesz, co tam jest zapisane?
Nie.
To ci zaraz powiem.
Nie, ale zapomniałam.
O, to nie wiesz. Tam jest napisane takie słowo. Elihu odezwał się i rzekł: czy uważasz to za słuszne i nazywasz słusznością po swojej stronie wobec Boga, gdy pytasz, cóż mi to pomoże, co za pożytek mam z tego, że jestem bez grzechu? Ja parę słów ci odpowiem i twoim przyjaciołom zarazem. Spójrz ku niebu i zobacz, przypatrz się obłokom, które są wysoko nad tobą. Jeżeli zgrzeszysz, co mu przez to zrobisz? A jeżeli jest wiele twoich występków, co mu zaszkodzisz? Chciałbym zwrócić waszą uwagę na to słowo. Jeżeli grzeszysz, jeżeli żyjesz po swojemu, to chcę ci dzisiaj powiedzieć, że Pan Bóg sobie i tak da rady bez ciebie. Bóg sobie da radę bez ciebie. Jeżeli jesteś sprawiedliwy, co mu dajesz? Albo co otrzymuje on z twoich rąk? Ja zostałem przez wiele lat wychowany w pewnej tradycji i wielu z was tak samo. Myślę, że większość. Może ktoś, kto jest od dawien dawna członkiem zboru, gdzieś został wychowany w innej, jak gdyby w innym duchu, w innej sytuacji. Ale mnie cały czas uczono, przez wiele lat mojego życia uczono mnie, abym ja, jeżeli coś chcę od Boga, to muszę na pewne rzeczy zasłużyć. Że muszę jak gdyby wyjednać coś u Boga. Że muszę Go jakoś przekonać do siebie. Że muszę zrobić dobry uczynek, aby na coś zasłużyć. Że muszę dać księdzu na mszę, żeby on się za mnie pomodlił, a wtedy Bóg będzie bardziej łaskawy dla nas. Tego nas uczono przez wiele lat. To jest wielkie kłamstwo. To jest wielkie kłamstwo. Bo Jezus poniósł ofiarę jedną doskonałą. Nie trzeba nic poprawiać. Wystarczy, że ją przyjmiesz. Ale w momencie, kiedy stajesz się obywatelem Bożego Królestwa, to od ciebie zaczyna się wymagać. Od ciebie należy, muszą tobie postawić warunki. Musisz być człowiekiem aktywnym. Tego oczekuje od ciebie Bóg. Nie możesz żyć już swoim życiem. Jeżeli zgrzeszysz, nic mu tym nie robisz. On jest i tak święty. Nic mu nie dajesz. On i tak jest święty. Albo jeżeli zrobisz dobry uczynek, co mu pomożesz? Nic. Myśmy myśleli przez wiele lat, że jeżeli ja zrobię coś dobrego, to Bóg będzie, to ja przysporzę czemuś Bogu chwały. Czy coś, nie wiem, no, uczynię, że on będzie bardziej zadowolony. A to Boże Słowo mówi, co on może otrzymać z twoich rąk, kiedy on jest wszechobecny, wszechwiedzący, alfą i omegą, początkiem i końcem, wypełnieniem czasów. Nic nie możesz mu dać. Nic. Nic nie możesz mu przyjąć. Nie możesz dodać jego świętości w żaden sposób. Nie możesz nic. Twoja bezbożność dotknie tylko człowieka takiego jak ty. Jeżeli jesteś bezbożny, to zaszkodzisz sobie i tylko sobie. Jemu nic nie odbierzesz. A twoja sprawiedliwość pomoże tylko takiemu synowi człowieka. Jeżeli jesteś sprawiedliwy przed Bogiem, to twoja sprawiedliwość pomoże tylko i wyłącznie tobie. Tylko i wyłącznie tobie. Jeżeli zgrzeszysz, krzywdę robisz tylko i wyłącznie sobie. Albo swojej rodzinie, swoim najbliższym. Jeżeli jesteś sprawiedliwy, pomagasz tylko sobie. Albo twojej rodzinie, albo twoim najbliższym. Nikomu więcej. Na pewno nie jemu, bo on i tak jest święty. Musisz zadbać o swoje życie. Kiedy wchodzisz do Bożego Królestwa, musisz dostosować się do zasad panujących w Bożym Królestwie. Boże Królestwo nie akceptuje tego, co chcesz wnieść spoza Bożego Królestwa. Jeżeli masz nałogi, to powiem ci dzisiaj, nie wejdziesz do Bożego Królestwa z powodu nałogów, które masz. Ale bracie, o czym ty mówisz? Rodzę się na nowo. Jestem Bożym dzieckiem, jestem przemieniony. Alleluja, chwała Bogu. Wiele lat temu, powiem, przeżyłem Boże Narodzenie, spotkałem się z Jezusem, bo Jezus stanął na drodze mojego życia, uwolnił mnie jak apostoła Pawła, może w taki spektakularny sposób. Chwała Bogu, że to miało miejsce, ale w którym miejscu dzisiaj jesteś? W którym miejscu dzisiaj jesteś? Jeżeli dzisiaj by przyszedł Jezus, czy jesteś gotowy, aby się z Nim spotkać? Czy masz tą samą miłość, którą miałeś na samym początku? Czy tak samo bardzo Go kochasz, tak żyjesz świętym, pobożnym życiem? A czy może trochę gdzieś starych naleciałości próbujesz przemycić do zboru, próbujesz przemycić do Bożego Królestwa? Jeżeli nawet ci się uda do zboru, to wiedz, że na pewno do Bożego Królestwa nie. Bo tam się nie da. Pewne zachowania czasami może gdzieś w zborze, gdzieś coś ktoś zaakceptuje. Natomiast w Bożym Królestwie nie. W kościele Pana Jezusa nie. Nie da się. Nie da się. W którym miejscu życia jesteś dzisiaj? Kim dzisiaj jest dla ciebie Jezus Chrystus? Czym dla ciebie jest Kościół? Czy te wydarzenia, które może kiedyś miały miejsce, czy dzisiaj są pielęgnowane w twoim życiu? Tak sobie pomyślałem, że pewnie wielu z nas powie, że Bóg uwolnił mnie od wielu rzeczy, Bóg uwolnił mnie od przekleństwa, Bóg uwolnił mnie od alkoholu, Bóg uwolnił mnie od, nie wiem, papierosów, od jakichś używek. Wiele rzeczy Bóg uczynił w moim życiu dawno, dawno temu, 20 lat temu, 15 lat temu, 10 lat temu. Coś się wydarzyło w moim życiu, to Bóg zamienił. Ale jakie życie dzisiaj prowadzisz? Tak sobie pomyślałem. Kiedy zaczynasz usługiwać w zborze, kiedy zaczynasz być aktywnym człowiekiem w zborze, kiedy zaczynasz służyć Bogu, kiedy zaczynasz starać się mówić Ewangelię innym ludziom, najczęściej przychodzi doświadczenie na twoje życie. Najczęściej przychodzi próba na twoje życie. Najczęściej przychodzą trudne okoliczności w twoim życiu. Czy dzisiaj w twoim życiu przychodzą trudne okoliczności na twoje życie? Pytanie, które stawiam sobie i wam. Czy dzisiaj przychodzą trudne okoliczności na twoje życie? Czy żyjesz sobie spokojnie? Czy żyjesz sobie beztrosko? Czy żyjesz sobie, jesteś zadowolony? Powiem wam, że w nasze życie przychodzą takie okoliczności, że naprawdę ciężko wytrzymać. Staramy się pielęgnować, aby nasze dzieci były wychowane w zborze. Aby nasze dzieci były na nabożeństwie. Staramy się pielęgnować to, aby każdej środy, każdej niedzieli i wtedy, kiedy cokolwiek się dzieje w zborze, abyśmy tam zawsze byli. Aby nasze dzieci wzrastały w duchu Ewangelii. I przychodzą trudne chwile na nasze życie. I walczymy i staramy się, ale czasami jest trudno. I wiem, że kiedy przychodzi doświadczenie na moje życie, wtedy wychodzi, co we mnie jest. Ile jest jeszcze, ile jeszcze potrzebuję pomocy, ile jeszcze potrzebuję Bożej opieki, ile jeszcze potrzebuję wybaczenia, ile jeszcze potrzebuję zmian w swoim życiu. Kiedy przychodzi ogień doświadczenia na twoje życie, wychodzi, kim jesteś. Wychodzi, kim jesteś, w którym miejscu życia jesteś. Chciałbym przejść dalej. Chciałbym nadal korzystać z tego błogosławieństwa. Nie wiem, czy mi się uda to tak jakoś sensownie przekazać, ale chciałbym sięgnąć do listu do Efezjan. Jest taki piękny werset tutaj, z którym chciałbym się zatrzymać. Wiecie co, jest jak zwykle błąd. Radku, znajdź mi ten fragment. Ja go zacytuję, bo źle zapisałem. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Galacja. Ja sobie zapisałem, a nie Efezja. Widzicie, dobrze jest znać na pamięć niektóre fragmenty, bo jak popełnisz błąd, to jesteś w kłopocie. 2:20, Galacja, no ja sobie zapisałem Efezjan. Nie wiem dlaczego, o czym myślałem wtedy. Piękny fragment. Galacjan 2:20, tak? Okej. Okay. Apostoł Paweł pisze w liście do Galacjan. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Kiedy o tym myślę, to sobie myślę w ten sposób. Jezus Chrystus jest Panem mojego życia. Z Chrystusem jestem przybity do krzyża. Żyję więc już nie ja. Nie ma mnie. Nie ma mojego życia. Nie ma mnie. Kochani, kiedy przychodzi ogień doświadczeń na twoje i moje życie, wtedy zobaczysz, jak wiele jest ciebie w tobie. Kiedy jest ci ciężko, kiedy próba przychodzi, dotyka twoje życie. Próba tak ciężka, że nie możesz jej znieść. Ale Boże Słowo mówi nam, że Bóg nie dopuszcza próby większej ponad nasze siły. Nigdy Bóg nie dopuści próby większej na twoje życie niż ta, którą jesteś w stanie unieść i pokonać. Kiedy przychodzi próba na twoje życie, zaczyna wychodzić, kim jesteś. Jak wiele jest jeszcze brudu tego świata w twoim życiu. Owszem, Bóg mnie uwolnił od wielu rzeczy, ale dzisiaj widzę Kościół, widzę młodzież, która bardzo dobrze wie, jakie filmy grają w kinie, a nie umie zacytować podstawowych wersetów Bożego Słowa. Jest doskonale zorientowana, co się dzieje w świecie gwiazd, ale nie zna Bożego Słowa. Kościół, który potrafi godzinami leżeć przed telewizorem i oglądać głupkowate filmy, a trudno jest przyjść do zboru na nabożeństwo. Kochani, to jest problem i to jest przykra prawda o Kościele XXI wieku. Jezus ma oczekiwania od ciebie. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus, a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Kiedy konfrontuję się z Bożym Słowem, kiedy konfrontuję się z tym fragmentem Bożego Słowa, zadaję sobie pytanie, czy to Słowo jest prawdą w moim życiu? Czy to Słowo jest prawdą w moim sercu? Czy mogę dzisiaj powiedzieć za apostołem Pawłem, że z Chrystusem jestem ukrzyżowany? Nie ma już mnie. Nie ma już mnie. Kiedy ten młody chłopak z Ameryki, wnuk serbskich uchodźców, kiedyś mieszkał w Australii, ten młody chłopak bez rąk i bez nóg, wiecie, o kim mówię. 29 lat, chyba, coś koło tego, młody człowiek, mówi w swoim świadectwie coś takiego. Zrozumiałem i muszę zrozumieć to, że jestem nikim. Że moje życie nie ma znaczenia. Że ja sam z siebie nic nie znaczę. Apostoł Paweł w jednym fragmencie pisze coś takiego. Kiedy jestem słaby, Paweł to pisze, kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Kiedy się kończy mój pomysł na moje życie, kiedy się kończą moje próby rozwiązania danego problemu, wtedy przychodzi najczęściej Boża odpowiedź. Bo wtedy, kiedy jestem słaby, kiedy ja zrozumiem w swoim życiu, że przed Bogiem jestem bardzo malutki, że praktycznie mnie nie ma, że jestem nikim, wtedy zaczyna się Boże działanie. Wtedy się zaczyna Boża odpowiedź. Wtedy przychodzi Boże rozwiązanie do naszego życia. Ale tylko wtedy, kiedy my mamy na tyle siły, na tyle pokory, żeby się unieszyć i powiedzieć: Boże, nie mam siły na rozwiązanie tego problemu. Wtedy przychodzi Boża odpowiedź do naszego życia. Wtedy, kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Kiedy myślę dalej o służbie mojej dla Boga, to dochodzę do wniosku na podstawie Księgi Joba, 35 rozdziału, że Bóg jest święty i ja tak naprawdę nic Mu nie mogę dać. Że wszystko to, co robię, to jest pomoc dla mnie. I kiedy myślę o służbie dla Kościoła, o służbie dla Boga, to przychodzi mi taka myśl, że służba dla Boga to jest służba dla człowieka. Kiedy czytam Ewangelię Mateusza, mam nadzieję, że dobrze to pamiętam. Kiedy czytam Ewangelię Mateusza, tam jest takie słowo napisane. W Ewangelii Mateusza Pan Jezus mówi do uczniów coś takiego. Ostatni fragment tej Ewangelii. Bardzo ważne słowo. Moim zdaniem bardzo ważne słowo dla nas, dla Kościoła dzisiaj. Służba Bogu, wyciągam taki wniosek. Służba Bogu to jest służba człowiekowi. A Jezus, przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Jezus mówi o sobie. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Wszelka moc. Nie trochę mocy, nie kawałek mocy, nie fragment mocy. Wszelka moc. Wszelka władza i wszelka moc. Na niebie i na ziemi. Idźcie tedy. My jako Kościół jesteśmy posłani. Kochani, powiem wam jedną rzecz, która mnie napawa pewną obawą i pewnym strachem i lękiem nawet. Kiedy wszedłem do Bożego Królestwa, musiałem zaakceptować Boże zasady. Zasady panujące w tym Królestwie. Musiałem zaakceptować to, że ja nie jestem w stanie nic z mojego życia, z moich starych przyzwyczajeń, z mojego starego stylu życia wnieść do Bożego Królestwa. Bo w Bożym Królestwie panują Boże zasady. Nie moje zasady, Boże zasady. Muszę zaakceptować to, że kiedy kończą się moje pomysły, najlepiej, żeby ich w ogóle nie było, wtedy przychodzi Boże rozwiązanie. I Bóg oczekuje coś ode mnie i oczekuje od was. I chcę, żebyśmy byli tego świadomi. Chciałbym, abyśmy byli tego świadomi. Może jesteście, może ktoś jest, może ktoś nie jest. Ale chciałbym powiedzieć, abyśmy byli tego świadomi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody. Kościół jest po to, aby czynił uczniami wszystkie narody. Oczywiście, siostro, najprawdopodobniej Bóg nie oczekuje od ciebie, żebyś wyjechała do Ameryki i tam głosiła Słowo Boże, bo dzisiaj wielu chrześcijan ma takie przekonanie. Kochani, ja to widzę na swoim podwórku. Dzisiaj ludzie, często młodzi ludzie, mają taką pasję. Chcą wyjechać na misję do Afryki. Na przykład. Ja nie mówię, że to tak może nie być, bo może tak Bóg chce uczynić w twoim życiu. Ale często chcą wyjechać na misję do Afryki, czy na Ukrainę, czy do Rosji, czy jeszcze gdzieś, a nie widzą pola misyjnego wokół siebie. Jezus mówi, idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody. Wyjdź i czyń uczniem, mów o Jezusie, przyprowadzaj ludzi do Jezusa, bo do tego jesteś powołany. Zacznij służyć człowiekowi. Służba Bogu to służba człowiekowi. To usługiwanie drugiemu człowiekowi. Czyńcie uczniami wszystkie narody. Po co? Aby je chrzcić w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. To jest poselstwo do Kościoła XXI wieku. Poselstwem Kościoła i przesłaniem do Kościoła nie jest dzisiaj wewnętrzne gierki w zborze, wewnętrzne układy, przekomarzanie się, czy ten ma rację, a może ten nie ma racji. To nie jest poselstwem Kościoła, poselstwem dla Kościoła dzisiaj. Poselstwem dla Kościoła dzisiaj i zadaniem dla Kościoła dzisiaj jest pójść i czynić uczniami wszystkie narody. Do tego jest powołany Kościół. Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do końca. Aż do końca, aż do skończenia świata. Jezus obiecał, że jest z nami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Do samiutkiego końca, kiedy on przyjdzie. A jesteś powołany po to, aby czynić uczniami wszystkie narody, aby głosić Ewangelię, aby służyć człowiekowi. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Nie ma już mnie. Przestańmy próbować wnosić zwyczaje z naszych domów, z naszej starej natury, z naszego starego życia do Kościoła. Bo Bóg tego nie akceptuje. Nie czyńmy tego. Bóg tego nie akceptuje. On jest Panem i Królem. To jest monarchia. On jest Królem, ty jesteś sługą. Nie da się tego zmienić. Ty nie jesteś szefem. Chociaż ci się wydaje, że jesteś ważny. Wiele lat. Może ludzie mają do ciebie szacunek. To jest dobre, wszystko fajnie. Ale On jest Panem i Królem. Nie da się wnosić zwyczajów z naszego życia do Kościoła, do Bożego Królestwa. Bóg tego nie akceptuje. My mamy być sługami, do tego jesteśmy powołani. I na sam koniec, bo już 45 minut mija, chciałbym przeczytać takie słowo. Takie słowo, mam jeszcze wiele notatek, tak sobie patrzę i może jeszcze by z 50 minut to potrwało. Prawie jak Radek bym był, ale nie. znowu do Starego Testamentu. Wiecie, kochani, ja tym słowem żyję. To słowo gdzieś siedzi we mnie. Siedzi we mnie i od dłuższego czasu to przeżywam. Jeszcze wam opowiem świadectwo, tylko proszę cię, proszę, przypomnijcie mi, bo mogę się zagalopować. Chciałbym wam powiedzieć taką rzecz. Księga Ezechiela, Stary Testament. Bardzo ważne, bo my sobie myślimy często, że nasze życie to jest tak fajnie. Przyszliśmy do zboru, narodziliśmy się na nowo, mamy szacunek u ludzi, jest, jak to młodzież mówi, jest cool, tak? Jest super. Fajnie jest. Pan Jezus przyjdzie, Pan Jezus nas zabierze do swojego królestwa i będzie fajnie, będzie grało. A Bóg mówi w Starym Testamencie takie słowa. I powiem wam, ja się cieszę, że ja nie żyję w Starym Testamencie, że jest czas łaski. A czas łaski ma to do siebie, że czas się kończy. Czas się lubi skończyć. I jako czas się nie kończy nigdy, tak? Ale pewien czas, pewien okres może się skończyć. Wcześniej czy później on się skończy. I ja Bogu dziękuję, że ja nie żyję w Starym Testamencie, bo prawdopodobnie by mnie nie było. Bo tam była krótka rozmowa. Coś nie było tak, to był miecz i koniec. Nie było człowieka. Dzisiaj jest czas łaski. My się cieszmy się naprawdę, że jest czas łaski i nie wykorzystajmy ten czas, że Bóg na nas patrzy przez pryzmat krwi Jezusa. Ja jestem tu, to jest krew Jezusa, to jest Bóg. I to, bo ten czas się skończy. I wtedy, jak zostanie skończony czas łaski, to jeżeli nie będzie krwi Jezusa na tobie, to Boża świętość może człowieka, zabije człowieka. Zniszczy człowieka. I Słowo Boże w Księdze Ezechiela mówi tak. Jeżeli powiem do bezbożnego, 3:18, na pewno umrzesz. Bóg powiedział jasno i Bóg się z tego nigdy nie wycofał. Karą za grzech jest śmierć. To słowo jest aktualne. Pomimo, że nam się może wydawać, że to nie jest, że to słowo nie jest aktualne. To słowo jest aktualne, jak najbardziej. Jeżeli powiem do bezbożnego, na pewno umrzesz, a ty go nie ostrzeżesz i nic nie powiesz, zaniechasz działania, nie będziesz aktywny, nie zrobisz tego i nic nie powiesz, aby bezbożnego ostrzec przed jego bezbożną drogą tak, abyś uratował jego życie, wtedy ten bezbożny umrze. Popatrzcie, jaka jest odpowiedzialność dzisiaj na Kościele. Słowo ze Starego Testamentu ma dzisiaj zastosowanie. Jeżeli nie powiesz, jeżeli w twojej rodzinie i w twoim najbliższym otoczeniu są ludzie bezbożni, a ty jesteś świadomie wierzącym chrześcijaninem i tego nie zrobisz, to Bóg mówi jasno. Wtedy ten człowiek umrze. Bezbożny umrze, gdyż karą za grzech jest śmierć. Z powodu swojej winy, z powodu swojego grzechu. Ale Bóg uczynię cię odpowiedzialnym za jego krew. Jeżeli tego nie zrobisz, uczynię ciebie odpowiedzialnym za jego krew. Za jego śmierć. Kochani, coraz bardziej gdzieś w swoim sercu niosę to słowo, że oto ja jestem odpowiedzialny i kiedy staję za kazalnicą, niosę odpowiedzialność, biorę na siebie odpowiedzialność za to, co mówię. Biorę na siebie odpowiedzialność za to, co mówię do zboru. Kiedy mam rodzinę, kiedy mam dzieci, biorę odpowiedzialność za te dzieci. Biorę odpowiedzialność za ich wychowanie. Biorę odpowiedzialność za moją żonę. Biorę odpowiedzialność przed Bogiem za nich, za ich życie. To są bardzo ważne rzeczy. My je często lekceważymy. My bierzemy odpowiedzialność. Chcę wam dzisiaj powiedzieć, zboże w Chrzanowie, jesteście odpowiedzialni za to miasto. Zbór w Jaworznie jest odpowiedzialny za to miasto. Zbory w Chrzanowie, wiem, że nie jesteście tylko wy, że są inne społeczności, ale my niesiemy odpowiedzialność za te miasta. My niesiemy odpowiedzialności za swoje rodziny. My niesiemy odpowiedzialność za swoje dzieci, za swoje domy, za swoich przyjaciół niewierzących, za rodziców. Powiem wam, tak mało modlitw słychać w zborach, gdzie ludzie wierzący modlą się o swoich rodziców niezbawionych. Gdzie tak mało słychać modlitw, że rodzice modlą się o nie swoje niezbawione dzieci. Tak mało walczą o nie. Tak mało bojują. Kochani, stoimy w obliczu powtórnego przyjścia Chrystusa. Wszystkie znaki na niebie i na ziemi wskazują, że jesteśmy niemal w przeddzień Jego powtórnego przyjścia. Niesiemy odpowiedzialność. To są bardzo ważne rzeczy. Chciałem jeszcze powiedzieć to świadectwo na koniec. To świadectwo tak trochę odnosi się do słowa: z Chrystusem jestem ukrzyżowany, nie żyję już ja, ale On żyje we mnie. Takie świadectwo. Poszedłem do sklepu jednego wieczoru i zadzwoniła do mnie żona. I mówi tak: zadzwoń do tej osoby, zadzwoń do tej siostry, bo ona do ciebie chciała z tobą porozmawiać, tak? I ja mówię: dobrze, zadzwonię. Zadzwoniłem. To był jesienny wieczór. Już było ciemno, poszedłem do sklepu. Ja chyba jedyny z osiedla, który tam mieszka, chodzi do sklepu na nogach, bo wszyscy jeżdżą samochodami. Dzisiaj jest taka moda, że wnet do toalety by co niektórzy jechali autem. Ja idę uparcie do sklepu na nogach. To jest wycieczka na 10 minut w jedną stronę. I zadzwoniłem do tej osoby. Wiedziałem, że ta rozmowa nie może potrwać 5 minut. Ta rozmowa trwała kilkadziesiąt minut. Siedziałem na przystanku i rozmawiałem z tą siostrą, z tą dziewczyną. I ona, rozmawialiśmy o wielu rzeczach. Znamy się od wielu lat, mamy wspólnych przyjaciół. To są bliscy ludzie dla nas. Rozmawialiśmy o wielu rzeczach. Rzadko się widujemy, ale kiedy się widzimy, to mamy o czym rozmawiać. I ona mówi do mnie tak, że przyszedł w momencie jej życia, przyszedł taki trudny czas. Mieli bardzo duże problemy finansowe. I ona to jest osoba, tak krótko scharakteryzować, osoba z wyższym wykształceniem, ekonomista, osoba, która mówi biegle kilkoma językami, na rynku pracy taki naprawdę osoba przygotowana. I ona mówi do mnie tak, że zaczęło im się walić życie. Nie małżeństwo, tylko finanse, tak? A dzisiaj wiemy, że jak finanse się walą, to człowiek, to jest bardzo trudna sprawa, bo się zaczyna robić ciężko, tak? Człowiek się boi, trzęsie się, żeby nie stracił tego wszystkiego, co ma. I ona mówi do mnie tak. I trudno jej było się pogodzić z tym. Walczyła ze sobą w swoim życiu i próbowała sobie wytłumaczyć, co źle robi, co jest nie tak, aby temu tematowi zaradzić. I wtedy jej mąż, młody chrześcijanin, relatywnie młody chrześcijanin, powiedział tak: a może Bóg chce, abyśmy stracili wszystko? Kompletnie wszystko. I ona mówi tak. Ona sobie pomyślała, co on gada. Czy Bóg chce, abym ja straciła wszystko, aby nie miała gdzie mieszkać, nie miała pracy i tak dalej, i tak dalej? Mówi, niemożliwe. Ale to słowo jak gdyby zaczęło drążyć jej życie. Zaczęło drążyć jej myśli, zaczęło drążyć jej serce. I ona w pewnym momencie powiedziała tak: okej, Panie Boże, jeżeli chcesz, jestem gotowa stracić wszystko, bo wiem, że Ty się mną zaopiekujesz. I od tego momentu zaczęło się odwracać w jej życiu. Bóg zaczął odwracać okoliczności jej życia. Popatrzcie to słowo. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, nie żyję już ja. My często jesteśmy w stanie powiedzieć, oddaliśmy wiele grzechów, oddaliśmy wiele złych rzeczy, Bóg to zabrał. Ale często mentalnie nie jesteśmy gotowi na to słowo. My często mentalnie musimy zrozumieć w naszym umyśle i w naszym sercu. Panie, jestem gotowy, nawet jeżeli Ty chcesz, stracić kompletnie wszystko, bo wiem, że Ty się mną zaopiekujesz. My nie jesteśmy na to gotowi. My mówimy, że jesteśmy na to gotowi. Ale kiedy przychodzi ogień doświadczenia i próby, zaczynamy panikować. Bóg wcale nie oczekuje, żebyś stracił wszystko. Bóg oczekuje, żebyś był mentalnie gotowy na to. To są dwie różne rzeczy. Abyś był gotowy w sercu stracić wszystko, jeśli zajdzie taka potrzeba i zaufać Mu, że On się Tobą zaopiekuje, to nie oznacza, że masz stracić wszystko, że On chce to zrobić. Dwie różne rzeczy. I w momencie, kiedy ona zaczęła rozumieć w swoim sercu i powiedziała, okej, Panie, jeżeli jest taka Twoja wola, to niech tak się stanie. I wtedy Bóg zaczął działać, bo wtedy skończyły się jej pomysły na życie. Skończyły jej się rozwiązania. Skończyły jej się pomysły na rozwiązanie problemu. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, nie ma już mnie. Nie żyję już ja. W moich słabościach, kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Kochani, tym chciałem się z wami podzielić. Mówiłem niemal godzinę. Szybko mi zleciał ten czas. Nie wiem, czy udało mi się w jakiś sposób przekazać to wam, to, co chciałem, ale niech was Bóg błogosławi. Niech wam to słowo wierci dziurę w brzuchu, wierci dziurę w sercu. Jesteśmy naprawdę u kresu dni. Jesteśmy u kresu dni. On ma cały czas oczekiwania wobec nas i ich nie odwołał. Także niech was Bóg błogosławi. Amen.
Amen. Amen.